Tak, jak najbardziej.
Okej. Dobra, to witam wszystkich. Ja zajmuję się tematem zachowań konsumentów, reakcjami konsumentów na komunikację produktową w internecie, robioną przez marketerów, przez innych konsumentów, ale właśnie też taką komunikację, która jest generowana przez sztuczną inteligencję. Również zajmuję się komunikacją zdrowotną i właśnie komunikacja zdrowotna również może być robiona przez sztuczną inteligencję i Państwu pokażę dzisiaj, mam nadzieję, taki przykład. No i teraz tak, na początku chciałbym, żebyśmy sobie uporządkowali pewne kwestie związane z tym, jakie kategorie komunikacji produktowej sztuczna inteligencja może prowadzić. I tutaj mielibyśmy taki podział na trzy kategorie treści takich informacji, takiej komunikacji produktowej. I zobaczcie Państwo, że każda z tych kategorii coraz głębiej sięga w życie konsumenta. Pierwsza kategoria to są informacje produktowe. I kontekst jest zazwyczaj taki, że my jako konsumenci chcemy się czegoś dowiedzieć o ofercie produktowej. No i temu służą na przykład chatboty czy wirtualni asystenci w sklepach internetowych, które w mniej lub bardziej inteligentny sposób informują interaktywnie konsumenta, użytkownika o dostępnych produktach, o ich cechach. Jeżeli przesuniemy się w dół, to mamy kolejną kategorię, czyli rekomendacje produktowe. I tutaj sztuczna inteligencja no już dokonuje pewnego wartościowania i daje nam pewne oceny. Mówi nam, że jeden produkt jest lepszy albo na przykład jest lepiej dopasowany do ciebie, drogi użytkowniku. Czyli tutaj już jest większa ingerencja w, można powiedzieć, życie użytkownika. I o ile ta pierwsza kategoria treści głównie będzie miała formę konwersacyjną, to już ta druga kategoria będzie miała również formę tak zwanego feedu, czyli strumienia treści, o którym za chwilę powiem. Czyli to będzie również taka informacja czy komunikacja niezamawiana. No i wreszcie trzecia kategoria to są porady osobiste. Czyli jak widzimy, to już jest coś, co najbardziej będzie sięgało w życie naszego użytkownika, konsumenta. I to już będzie taka komunikacja, gdzie sztuczna inteligencja będzie nam coś radzić. Radzić w jakichś ważnych sprawach w naszym życiu. I właściwie ta porada sama w sobie będzie produktem. Czyli może nam na przykład radzić na temat tego, w co zainwestować, co jeść, jak ćwiczyć, jak spać. I tak dalej, prawda? Jak sobie układać plan dnia, czyli to już jest taka komunikacja, która nam bardzo ingeruje w nasze życie. No i tak jak wspomniałem, ta komunikacja może mieć formę konwersacyjną, czyli to będzie wtedy, kiedy ona będzie miała charakter zamawiany, czyli to użytkownik, konsument będzie chciał się czegoś dowiedzieć, czy coś zrobić, coś wykonać, albo będzie miała formę właśnie takiego strumienia treści, czyli tak zwanego feedu, którym jesteśmy wszyscy otoczeni, jeżeli korzystamy na przykład z mediów społecznościowych, ale nie tylko, bo kiedy korzystamy z Netflixa, czy na przykład ze Spotify, to też de facto jesteśmy wystawieni właśnie na taki strumień proponowanych treści. I to mogą być produkty w szerokim znaczeniu, bo to mogą być takie typowe produkty, jak w sklepach internetowych, ale to mogą być też jakieś po prostu posty, czy jakieś materiały filmowe, czy jakieś właśnie utwory muzyczne. Wszystko to będzie proponowane, komunikowane właśnie przez taki algorytm inteligentny. No i tutaj, jeżeli mamy system konwersacyjny, to on może działać na zasadzie tekstowej, głosowej. Ja Państwu pokażę przykład no, tego, jak ten system głosowy może być odbierany przez konsumentów. Natomiast teraz chciałbym postawić takie pytanie, które leży u podłoża tego, o czym dzisiaj Państwu będę mówił. To znaczy, będę mówił o reakcjach konsumentów na działanie sztucznej inteligencji w komunikacji produktowej. I tutaj musimy sobie rozdzielić dwie sprawy. Jedna sprawa to jest to, co sztuczna inteligencja może konsumentowi zaoferować, czyli może zaoferować informacje na temat produktów, porady, może zaoferować rekomendacje. Natomiast inną sprawą zupełnie jest to, czy my jako konsumenci będziemy chcieli z tego skorzystać. I w tym momencie mamy kwestię tego, jak ta sztuczna inteligencja jest odbierana. No i konsument, czy w ogóle człowiek, odbiera sztuczną inteligencję poprzez pewne schematy, którymi się posługuje właśnie myśląc o algorytmach sztucznej inteligencji. I pierwszym takim schematem to jest coś, co się nazywa machine heuristic. I to jest taki schemat, który jest dosyć pozytywny. To znaczy, on polega na tym, że maszyna, bo tutaj jakby mówimy o maszynach tak naprawdę, tak? Znaczy przeciwstawiamy sobie maszyny, czy porównujemy maszynę, właśnie tą taką sztuczny obiekt inteligentny z człowiekiem. No i ten pierwszy schemat, machine heuristic, on mówi, że maszyna, czyli na przykład właśnie system oparty na sztucznej inteligencji, jest obiektywny. Jest wolny od pewnych ograniczeń, obciążeń, od pewnej stronniczości, która charakteryzuje człowieka. I na przykład są badania, które pokazują, że ludzie chętniej udzielają informacji swoich osobistych maszynie niż człowiekowi, właśnie dlatego, że uważają, że maszyna jest mniej stronnicza, że nie będzie ich oceniać na przykład. I to jest coś pozytywnego. I kolejnym schematem, tym razem schematem negatywnym, jest taki schemat, gdzie maszyny uważane są za coś, co może chcieć przejąć świat, czyli może się zbuntować, może być jakaś walka z maszynami. Tutaj oczywiście u podstaw tego schematu myślenia leżą filmy science fiction, prawda? Czyli taka opowieść o tym, że maszyny mogą się wyrwać spod kontroli, mogą się ludziom przeciwstawiać. No, co oznacza, że tej sztucznej inteligencji też być może należy się obawiać. No i wreszcie, tutaj po prawej stronie, widzicie Państwo takie dwa schematy, które no, odnoszą się do tego, na ile sztuczna inteligencja jest podobna do człowieka. I jeden z tych schematów, który jest na górze, to jest taki schemat, który mówi, ja bym to przetłumaczył jako bezduszna maszyna, czyli taka maszyna, która jest pozbawiona no, tego, co ludzkie, czyli pozbawiona emocji, wglądu w ludzkie widzenie świata, czyli coś, co jakby jest przeciwne temu pierwszemu schematowi, tej machine heuristic. O ile tam ta maszyna była wolna od pewnej stronniczości, to tutaj odwrotnie. Maszyna jest ułomna, bo jest wybrakowana. No i ten ostatni schemat, to jest taki schemat, który został sformułowany dosyć dawno temu, został zaproponowany właśnie Computers as Social Actors, czyli tutaj traktujemy komputery jako podmioty tak samo jak w relacjach społecznych, czyli komputerowi możemy być wdzięczni, możemy oczekiwać, że komputer będzie wdzięczny, możemy stosować pewne stereotypy, czy płciowe, czy rasowe do komputera, czyli możemy traktować komputera w relacjach społecznych podobnie jak traktujemy ludzi. I w związku z tym, jak tutaj Państwo widzicie, te schematy są różne i co więcej, te schematy są często dosyć przeciwne. No, na przykład ten schemat właśnie non-humanness jest czymś przeciwnym do schematu Computers as Social Actors. I my możemy mieć różne te schematy u nas i mamy najprawdopodobniej różne schematy u nas w głowie i te schematy mogą być aktywowane w różnych sytuacjach, prowadząc do tego, że sztuczna inteligencja jest postrzegana w pewnych wymiarach. Czyli tutaj Państwo macie na dole wymiar zdolności do uczenia się, wymiar autonomii i wymiar antropomorfizmu. I teraz zobaczmy sobie krótko, na czym te wymiary polegają. Pierwszy wymiar, czyli wymiar zdolności do uczenia się, polega na tym, że uważamy, że sztuczna inteligencja w mniejszym lub większym stopniu jest się w stanie uczyć. W tym na przykład coraz lepiej poznawać użytkownika, czyli nas, coraz lepiej w związku z tym pracować, nabierać doświadczenia, ulepszać się, przystosowywać się do sytuacji. Czyli to jest taki wymiar, który będzie dosyć pozytywny, tak? No im lepiej ta sztuczna inteligencja będzie w stanie się uczyć, tym najprawdopodobniej będzie nam bardziej przydatna. Drugi wymiar inteligencji to jest autonomia. I ten wymiar, on niekoniecznie jest pozytywny. Czyli autonomiczny system, taki, który postrzegamy jako samodzielny, taki, który ma własną inicjatywę, sam podejmuje decyzje, działa po swojemu. Czyli na przykład, jeżeli mamy sytuację, że czekamy tydzień na jakiś ważny e-mail i potem się okazuje, że nasz algorytm naszej skrzynki pocztowej zdecydował, że ten e-mail powinien trafić do skrzynki śmieci, prawda? Sam tak zadecydował, czyli zachował się w sposób autonomiczny. Czyli autonomia to jest coś, co może być odbierane negatywnie, jako coś złożonego, niezrozumiałego, co być może być no, dla nas niekorzystne. No i wreszcie wymiar czy wymiary antropomorficzne, czyli sztuczna inteligencja jako coś, co jest podobnego do człowieka. Czyli właściwie już od zarania, kiedy zajmowali się ludzie sztuczną inteligencją, to jednym z kryteriów sztucznej inteligencji to było, na ile ona jest w stanie symulować myślenie czy działanie człowieka. No i mamy takie wymiary, właśnie takie przejawy tej antropomorficzności, jak zdolność do współpracy, ludzki sposób kontaktu z użytkownikiem, czy osobowość, to znaczy ludzkie cechy, własny charakter, postrzegamy jako osobę, uważamy, że zachowuje się jak człowiek, czyli jest jednym słowem podobne do człowieka. I to są trzy wymiary, za pomocą których konsument czy użytkownik może postrzegać właśnie algorytm, program komputerowy, chatbot i tak dalej, jako mniej lub bardziej inteligentny. No i myślę, że na tym etapie już nie będzie zaskoczeniem, jeżeli powiem, że czym innym jest inteligencja sztuczna, którą możemy sobie zobiektywizować, czyli na przykład możemy zmierzyć, jak trafne są decyzje podejmowane przez tę sztuczną inteligencję, jak te rekomendacje produktowe są bliskie jakimś kryterium, które sobie ustaliliśmy. A czym innym jest to, jak sztuczną inteligencję postrzega jej użytkownik. Czyli użytkownik, właśnie posługując się tymi wymiarami sztucznej inteligencji, może stwierdzić, że sztuczna inteligencja jest mniej lub bardziej inteligentna, niezależnie od tego, co będzie tym outputem, co będzie tym wynikiem działania sztucznej inteligencji. Czyli możemy mieć algorytm, który będzie w sposób taki zobiektywizowany, bardzo trafny, ale użytkownik może nie mieć wielu narzędzi do tego, żeby to ocenić, szczególnie jeżeli dopiero zaczyna współpracę z takim systemem i będzie się posługiwał pewnymi wskazówkami, będzie się posługiwał pewnymi skrótami myślowymi, będzie używał pewnych informacji do tego, żeby ocenić, być może nawet od razu, czy dany system jest inteligentny, czy nie. No i potem będzie tę informację wykorzystywał przy reagowaniu na ten system. I właśnie tego typu tematy, tego typu badania będę dzisiaj chciał Państwu przedstawić. I często tutaj używamy w tych badaniach takiego podejścia, które się nazywa Wizard of Oz, czyli tutaj udajemy, że system jest inteligentny. W rzeczywistości system nie jest inteligentny. Na przykład polega to na tym, że prezentujemy wszystkim uczestnikom badania ten sam produkt, jako produkt rekomendowany przez system. Czyli mówimy im, że system inteligentnie zarekomendował dany produkt danemu uczestnikowi badania, a tymczasem będzie to cały czas ten sam produkt. I wtedy za pomocą takiego podejścia jesteśmy w stanie sobie wyizolować to, jak konsument reaguje na te wskazówki dotyczące inteligencji i jak potem te wskazówki zmieniają jego reakcję na to, co ta inteligencja mówi o produkcie. No i tutaj chciałem pokazać pierwszą taką sytuację. To jest eksperyment, który był robiony na naszej uczelni, który polegał na tym, że uczestnicy badania mieli do przetestowania system, który rekomenduje smartfony. Ten system nazywał się ElectroSelect. To był system fikcyjny. I tutaj właśnie było zastosowane to podejście Wizard of Oz, czyli wszyscy uczestnicy badania na końcu dostawali ten sam zestaw smartfonów jako zestaw rekomendowany przez ten system ElectroSelect. Część tych uczestników badania otrzymała wskazówki antropomorficzne, czyli tutaj te wskazówki antropomorficzne widzicie Państwo po lewej stronie ekranu, czyli widzicie, że mamy do czynienia z jakimś dymkiem, z jakąś ikoną, która symbolizuje tak jakby człowieka, że ten system mówi w pierwszej osobie, proponuję ci produkty. I te wskazówki w jakiś sposób świadczą o antropomorfizmie, a w dodatku uczestnicy badania mieli wskazówki dotyczące uczenia się. To znaczy część użytkowników podawało informacje na temat swojego stylu życia i tenże ElectroSelect mówił im, że na podstawie tego, co się o tobie dowiedziałem, proponuję ci następujące smartfony. I znowu, część tych uczestników badania miała taką wskazówkę świadczącą o uczeniu się, a część nie. No i potem, tak jak powiedziałem, wszyscy uczestnicy badania mieli ten sam zestaw smartfonów pokazany i badaliśmy to między innymi, jak ci uczestnicy postrzegają właśnie zdolność tego systemu do uczenia się. Czyli tutaj na górze widzicie Państwo pytania, które uczestnicy dostali. Właściwie to są stwierdzenia, do których uczestnicy mieli się ustosunkować, czy się zgadzają, czy nie. Czyli na przykład ElectroSelect wykorzystał kontakt ze mną, aby poznawać moje preferencje. ElectroSelect zebrał ode mnie informacje pozwalające mu dowiedzieć się czegoś o moich potrzebach. Czyli w ten sposób ocenialiśmy, na ile uczestnicy badania po takiej interakcji z fikcyjnym systemem właśnie rekomendującym produkty oceniają jego inteligencję. I tutaj to, co wyszło z tego badania, widzicie Państwo po prawej stronie tego slajdu, czyli widzicie Państwo, na ile ten system był oceniany jako właśnie zdolny do uczenia się. I tutaj jest to podzielone w poziomie według tego, czy była obecna wskazówka uczenia się, czy nie, prawda? Czyli po prawej stronie macie Państwo grupę osób, którym była pokazana ta wskazówka uczenia się, czyli oni mówili o swoim stylu życia i następnie system powiedział, że w oparciu o to zarekomendował produkty, natomiast innej części uczestników system nic takiego nie mówił, nie zbierał od nich informacji na temat stylu życia. No i teraz widzicie Państwo, że tutaj efekt tego, czy ta wskazówka uczenia się była pokazana, czy nie, zależy od tego, czy były obecne wskazówki antropomorficzne. W tej grupie, gdzie nie było wskazówek antropomorficznych, czyli nie było tego dymka, nie było tej ikonki ludzkiej, wskazówki dotyczące uczenia się w ogóle nie miały żadnego znaczenia. Czyli w związku z tym widzicie, że jest duża różnica między postrzeganą zdolnością do uczenia się właśnie pomiędzy tą grupą, która otrzymała wskazówki antropomorficzne, a tą, która nie otrzymała. Czyli co to znaczy? To znaczy, że wskazówki antropomorficzne sprzyjają temu, żeby użytkownicy postrzegali system jako inteligentny. W tym przypadku jako zdolny do uczenia się. To się może wydawać zupełnie nieracjonalne, no ale to są twarde dane, które widzimy, tak? Że tak się konsumenci, no tak funkcjonują, tak? Że no, my wszyscy tak funkcjonujemy najprawdopodobniej, że wskazówki antropomorficzne nam w jakiś sposób sugerują, że ten system jest inteligentny. No tutaj właśnie wynika to, że my musimy mieć jakąś też dodatkowo przesłankę do tego, że ten system jest zdolny do uczenia się. Jeżeli mamy taką przesłankę, to wskazówki antropomorficzne właśnie sprzyjają, czy być może nawet umożliwiają to, żeby uznać, że ten system rzeczywiście jest inteligentny. Czyli jednym słowem, zobaczcie Państwo, oferta była taka sama. Natomiast postrzeganie inteligencji było zupełnie różne. No i teraz chciałbym, żebyśmy już przeszli do tego, co, jak na właśnie tę komunikację produktową reagują konsumenci. I to, co będę Państwu pokazywał, no już właśnie wiedząc, że ważne jest nie to, co w sposób zobiektywizowany możemy powiedzieć, że nasz system inteligentny, sztucznej inteligencji jest w stanie zrobić, tylko to, jak on jest postrzegany, no to kwestia tego, jak na to reagują konsumenci, jest bardzo niejednoznaczna. Mamy wiele badań, które mówią o tym, że takie dostarczanie przez systemy inteligentne przydatnych informacji prowadzi do myślenia automatycznego, czyli konsumenci zaczynają myśleć szybciej, myśleć w oparciu o intuicję, wkładać mniejszy wysiłek w to, co myślą o produktach. No i to można sobie zadać pytanie, czy to jest dobrze, czy to jest źle, prawda? Z jednej strony to jest wygodnie, konsumenci mają poczucie łatwości wykonania zadania, na przykład wyboru produktu, ale z drugiej strony takie automatyczne przetwarzanie może potem kosztować, tak? To znaczy na przykład kupujemy w sposób impulsywny i w związku z tym potem tego żałujemy, tak? Czyli potem widzimy, że jednak nasza decyzja była błędna, że daliśmy się ponieść, po prostu nie włożyliśmy wysiłku w nasze myślenie, w naszą decyzję, czyli możemy się poczuć potem w jakiś sposób oszukani przez taki system inteligentny, że on nam co prawda ułatwił sprawę, ale no, w końcu możemy powiedzieć, że wyszło nam to źle. W związku z tym tutaj widzimy, że mamy niejednoznaczność i pytanie, tak, możemy sobie postawić, no to w końcu co mamy robić? Czy mamy właśnie ułatwiać konsumentom wybór poprzez proponowanie na przykład jakichś tam produktów przez system rekomendacyjny, czy może nie? Czy może to być odebrane w jakimś momencie negatywnie? Tutaj mamy inny przykład, który pokazuje nam właśnie taką bardzo dużą niejednoznaczność tego, jak reagujemy na sztuczną inteligencję. No tutaj mamy akurat system tak zwanego asystenta głosowego, Alexa. W przypadku Amazona jest to Alexa. I mamy różne badania, które mówią o tym, jak ludzie reagują na tego typu system właśnie asystenta głosowego. I teraz, z jednej strony to, co macie tutaj po lewej stronie, to jest coś pozytywnego, mianowicie okazało się, że konsumenci czy ludzie, mówiąc ogólnie, jak wydają polecenia głosem, a nie tekstem, to mają większe poczucie, że mają władzę czy kontrolę nad tym urządzeniem, tak? Bo mówią do niego coś i ten system ich się słucha, czyli wydają temu systemowi polecenia, czyli tak jakby mają władzę nad tym systemem. No, mówienie jest oczywiście łatwiejsze niż napisanie czegoś, tak? Bo mogę mówić, robiąc zupełnie coś innego i czuję się bardziej swobodnie. W związku z tym pozytywna reakcja na takie systemy wirtualnych asystentów bierze się właśnie stąd, że no właśnie taki użytkownik ma poczucie władzy nad tym urządzeniem. Ale takie systemy jak Alexa posługują się językiem naturalnym. Czyli to nie jest tak, że ja mam jakąś instrukcję, która mówi, że mam Alexie wydawać jakieś określone komendy. I mam pewność, jak na te komendy zareaguje, tylko ja mówię tej Aleksie swoim własnym językiem naturalnym, i ona no, działa w ten sposób, że ma ten język sobie przetwarzać i ma no, w oparciu o ten język działać. I teraz okazuje się, i to są właśnie bardzo nowe badania, które pokazują, że w sytuacji, kiedy mamy taki właśnie język naturalny, a nie predefiniowane komunikaty, to mamy osłabione poczucie kontroli, ponieważ my, jako użytkownicy, mamy poczucie, że ten system sam interpretuje to, co my mówimy. To nie jest jakaś komenda, która jest jednoznaczna, tylko to jest nasze własne sformułowanie, które system może jakoś zinterpretować. I może zinterpretować tak, jak chcemy, a może zinterpretować jakoś inaczej. I my nie mamy nad tym kontroli. W związku z tym pojawia się właśnie tutaj takie poczucie niepewności, i okazało się, że w tych badaniach właśnie wyszło, że użycie języka naturalnego może prowadzić do niższej satysfakcji, właśnie ze względu na to osłabione poczucie kontroli. Czyli zobaczcie Państwo, sprzeczność mamy, prawda? Z jednej strony mamy większe poczucie kontroli, bo wydajemy polecenie głosem, ale z drugiej strony, ponieważ ten system operuje na języku naturalnym, to mamy mniejsze, osłabione poczucie kontroli, a jeszcze jest coś takiego, że takie systemy jak Alexa, one w jakiś sposób rozpoznają, kiedy my kończymy naszą wypowiedź. I w związku z tym one nadają tempo rozmowie. To znaczy, ja na przykład mogę formułować w głowie sobie jakąś coś, co chcę powiedzieć Aleksie, i mogę na przykład się na sekundę zawiesić, prawda? Bo nagle się nad czymś zastanawiam, i w tym momencie Alexa przejmuje pałeczkę i coś mi już odpowiada. Czyli w tym momencie to oznacza, że to Alexa przejmuje rytm konwersacji, że ten rytm konwersacji jest wyznaczany przez Alexę, bo ja nie dokończyłem swojej wypowiedzi, a Alexa już poszła dalej. I to jest właśnie znaczy jeden z przejawów autonomii systemu, że system sam ustala rytm konwersacji. To nie jest tak, że ja wciskam przycisk, tak jak w chatbocie, tylko to jest tak, że ja coś mówię i w pewnym momencie Alexa sama decyduje, że to już jest koniec. Powiedzmy, nie wiem, pół sekundy jest przerwa, i to już oznacza, że ona już może wejść ze swoją odpowiedzią. Także znowu, to jest większa autonomia takiego systemu, a zatem mniejsza autonomia, czyli kontrola po naszej stronie. Czyli widzimy, że tutaj niestety no, różne cechy tych systemów mogą być odbierane pozytywnie, ale właściwie jednocześnie niemal mogą być odbierane negatywnie. I to nas prowadzi do takiego ogólnego wniosku, który nazywa się paradoksem technologii, że niestety nie jest tak, że jeżeli my rozwijamy technologię, ta technologia jest coraz bardziej zaawansowana, to mamy proste, pozytywne przełożenie na reakcję użytkowników. Bo niestety, no, To jest coś kosztem czegoś, tak? Że z jednej strony mamy właśnie samodzielność takiego systemu, ale on nas prowadzi do mniejszej kontroli. Czyli tutaj właściwie cały czas balansujemy i cały czas właściwie musimy dbać o to, żeby zwiększając na przykład poczucie łatwości, przy okazji nie odebrać poczucia kontroli. I w związku z tym reakcje na sztuczną inteligencję mogą być negatywne w różny sposób. I właśnie to, co teraz będę chciał Państwu pokazać, już patrzę, ile mam czasu, jeszcze mamy troszkę czasu, i chciałbym to poświęcić już na pokazaniu Państwu przykładów tego, że na sztuczną inteligencję możemy reagować w pewnych sytuacjach negatywnie, i tutaj już będę mówił o komunikacji produktowej. No i jak widzicie, tutaj te przykłady dotyczą po pierwsze empatii, po drugie języka korzyści, po trzecie przyjemności i wreszcie porad osobistych. Czyli zaczynamy od empatii. I tutaj chciałem Państwu pokazać wyniki takiego badania, które miałem przyjemność robić z kolegami z Belgii, którzy opracowali chatbot do informowania o szczepionkach. Czyli to jest właśnie ten styk komunikacji zdrowotnej ze sztuczną inteligencją. No to było oczywiście, jesteśmy właśnie świeżo po ustąpieniu, miejmy nadzieję, pandemii, więc wtedy, kiedy to badanie było robione, to temat był gorący. I oni opracowali chatbot, który udzielał informacji na temat szczepionek. Czyli to była taka typowa informacja produktowa. To był eksperyment, i tutaj, co ważne, to nie jest Wizard of Oz, czyli tutaj mamy rzeczywisty chatbot. To był rzeczywisty chatbot, który w oparciu o sztuczną inteligencję konwersował, dobierał odpowiedzi, posługiwał się językiem naturalnym i właśnie informował o szczepionkach przeciwko COVID-19. I w tym eksperymencie były dwa warunki, czyli połowa uczestników otrzymała wersję tego chatbota, który był bardziej empatyczny. I tutaj ta empatia polega na tym, co Państwo tutaj widzicie w tej niebieskiej, na tym niebieskim polu. Czyli ten chatbot w odpowiedzi na pytania tego użytkownika wplatał takie fragmenty, które miały pokazywać, że ten chatbot stara się zrozumieć tego użytkownika, stara się przyjmować perspektywę tego użytkownika, czyli na przykład mówił, że dobrze, że to sprawdzasz, postaram się to wyjaśnić, rozumiem twoje zmartwienie, to dotyczy twojego ciała. No tutaj mówimy oczywiście o szczepionce, czyli ingerencji właśnie w ciało. Czyli tutaj właśnie to był taki warunek, że ten chatbot, można powiedzieć, wyrażał taką empatię względem użytkownika. Natomiast w warunku drugim, czyli druga połowa uczestników badania miała chatbota, który był pozbawiony tego wyrażania empatii. Czyli to samo odpowiadał co tamten, ale bez tych wstawek właśnie empatycznych. No i oczekiwanie było takie, że właśnie to wyrażenie empatii będzie sprzyjać temu, żeby no, później ten użytkownik uznał, że ten chatbot wspiera autonomię tego użytkownika, tak? Czyli tutaj macie Państwo na dole takie pytania, które były zadawane, to oczywiście nie wszystkie, to przykładowe pytania, które były zadawane uczestnikom badania już po doświadczeniu, po interakcji z tym chatbotem. Czyli chatbot uwzględnił moje emocje, chatbot troszczył się o mnie jako osobę, tak? Czyli to są takie pytania, które odnoszą się do autonomii, czy właśnie do takiej empatii, tak, na ile my uważamy, że ten chatbot rzeczywiście był empatyczny, na ile nam dawał pewną autonomię. I co się okazało ku wielkiemu zdziwieniu nas wszystkich, to było to, że nie było tego pozytywnego efektu. Czyli pomimo tego, że no, została jakby zainwestowana tutaj, został zainwestowany wysiłek w to, żeby ten chatbot wyposażyć w takie okazywanie empatii, no i mogłoby się wydawać, że to właśnie będzie na korzyść i to będzie powodować, że właśnie użytkownicy będą bardziej z tego chatbota zadowoleni i na przykład będą bardziej zachęceni do szczepionki. Okazało się, że to nie występuje. I co więcej, okazało się, że w tej zależności jest pewien ważny moderator, czyli taka zmienna, która nam jakby przesuwa wajchę, która nam mówi, która nam decyduje o tym, jaki będzie właśnie wpływ tego okazywania empatii. I tą zmienną, jak tutaj Państwo widzicie, to jest coś, co się nazywa conversation fallback, czyli na ile w rzeczywistości pojawiały się takie odpowiedzi tego chatbota, które pokazywały, że on nie zrozumiał, że on nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. Czyli mówił: nie rozumiem cię, nie mam informacji, powiedz jeszcze raz, tak? Czyli o ile to okazywanie właśnie empatii to jest coś, co było jakby zaprogramowane na początku, o tyle ten conversation fallback to jest coś, co już wynikało z interakcji z użytkownikiem. I okazało się, że w momencie, kiedy tych fallbacków było dużo, to znaczy, no może tak, odpowiednio dużo, czyli de facto w momencie, kiedy one się pojawiały, nawet w niewielkiej ilości w takiej konwersacji, to okazywało się, że wśród tych uczestników badania wpływ empatii był negatywny. I to widzicie Państwo po prawej stronie. Ta linia, ta taka ciągła, szara, to jest właśnie, pokazuje nam związek między poziomem tej okazywanej empatii, a postrzeganiem właśnie tej autonomii dla użytkownika czy empatii. I okazało się, że ten wpływ jest negatywny właśnie wtedy, kiedy tych fallbacków, tych jakby błędów jest dużo. Czyli tu się okazuje, że jeżeli my, no, jeżeli ten chatbot okazuje empatię, ale w rzeczywistości jakość jego outputu, tak, tego, co ten chatbot produkuje, jest niska, to ta empatia działa na niekorzyść. Czyli prawdopodobnie ta empatia, ona wywołuje pewne oczekiwania, albo ta empatia będzie kontrastować z tymi błędami i to będzie prowadzić do negatywnych reakcji. Czyli to oznacza, że to nie jest wcale tak prosto, że jeżeli my wyposażymy chatbota właśnie w taką warstwę empatyczną na poziomie powiedzmy takim bardziej fasadowym, czyli deklaracji, to możemy się spodziewać pozytywnych reakcji, bo jak tutaj wyszło na tym przykładzie, szczególnie jeżeli mamy do czynienia właśnie z jakimiś takimi wstępnymi chatbotami na wstępnym etapie rozwoju, to te reakcje będą negatywne. I teraz kolejne przykłady, czyli język korzyści. I język korzyści, którym posługują się marketerzy do mówienia o produktach. Język korzyści jest czymś, co bardziej oddaje perspektywę człowieka, perspektywę ludzką. No i badania, które były robione, pokazywały, że maszyna jest traktowana jako mniej odpowiednia do mówienia o korzyściach produktu niż człowiek. Czyli tu się uruchamia najprawdopodobniej ten schemat maszyny bezdusznej, maszyna, która nie jest w stanie zrozumieć perspektywy człowieka. I tutaj, jak macie przykład Państwo badania krem przeciwsłoneczny, mamy opowiadanie o tym kremie na poziomie korzyści z lewej strony, na poziomie cech z prawej strony. No i okazuje się, że ten język korzyści w przypadku AI był gorzej, wypadał gorzej niż język cech. Natomiast okazuje się też, że uczynienie tego systemu AI bardziej antropomorficznym powoduje, czy może prowadzić do tego, że jednak ten język korzyści jest odbierany jako bardziej odpowiedni. I to są właśnie wyniki tego badania, które Państwu pokazywałem wcześniej z tym elektroselektem. Tutaj mamy właśnie tą samą manipulację antropomorficznością za pomocą tego prostego bardzo zabiegu z tą chmurką i tą ikonką. I widać, że jeżeli mamy system bardziej antropomorficzny, to język korzyści jest uznawany za bardziej odpowiedni. I tutaj widać, że jest to pośredniczone przez to, jak na przykład system jest odbierany jako inteligentny, w tym sensie, że jest w stanie nauczyć się użytkownika, czyli to, co Państwo widzieliście wcześniej. Czyli widać, że to wszystko się jakby składa do pewnej całości i ta antropomorfizacja tutaj działa na korzyść. I dzięki temu właśnie język korzyści może być z większym powodzeniem przez takie systemy rekomendacyjne sztucznej inteligencji używane. Tu z kolei mamy badanie dotyczące języka tak zwanego hedonistycznego, czyli opartego o przyjemności. I tutaj mamy badanie, które pokazuje, że kiedy uczestnicy badania, akurat tutaj chodzi o odżywkę do włosów, kiedy są nastawieni na motyw hedonistyczny, to dużo bardziej wolą człowieka. To znaczy wolą otrzymać rekomendację produktową od człowieka. Natomiast jeżeli to będzie motyw utylitarny, to raczej od sztucznej inteligencji. Czyli znowu, sztuczna inteligencja ogranicza nas wtedy, kiedy chcemy mówić o przyjemności. No i podobnie jak w przypadku języka korzyści, lekarstwem na to może być antropomorfizacja. I mamy tutaj bardzo podobne badanie, tylko że akurat antropomorficzność była tutaj w tym badaniu mierzona, a nie manipulowana eksperymentalnie. I okazało się, że jeżeli właśnie ten elektroselekt był uznawany za bardziej antropomorficzny, to system był uznawany za bardziej odpowiedni do mówienia o przyjemnościach. Akurat tutaj tą kategorię produktową stanowią, jak Państwo pamiętacie, w tym badaniu smartfony. Czyli znowu mamy pewien lek na to, żeby sztuczna inteligencja była traktowana jako odpowiednia do mówienia o przyjemności. No i wreszcie ostatnia sprawa, czyli porady osobiste. I tutaj mamy badania, które mówią, one są też oparte na rzeczywistym chatbocie, które mówią o tym, że uczynienie tego chatbota bardziej ludzkim, tutaj widzicie Państwo na tych obrazkach, że posługuje się ten chatbot emotikonami na przykład, czyli jakby tak konwersuje w sposób taki bardziej właśnie ludzki, to wpływa pozytywnie na zaufanie, a mamy do czynienia z poradami finansowymi, czyli wydawałoby się, że to są tematy bardzo takie racjonalne, poważne, a jednak taka prosta rzecz jak takie właśnie wskazówki antropomorficzne powodują, że właśnie mamy większe zaufanie i w związku z tym jesteśmy bardziej skłonni do skorzystania z takiej porady finansowej. No i na sam koniec chciałem Państwu pokazać, bo już się zbliża czas nasz, więc na sam koniec chciałem pokazać Państwu wyniki badania, które dosłownie robiłem no, teraz i teraz te wyniki otrzymałem. I tutaj mamy przykład aplikacji, która planuje aktywności, czyli takie scheduling app. Takie aplikacje są obecne nawet w postaci mobilnej, w tej chwili są promowane takie aplikacje. No i tutaj Państwo macie dwie rzeczy, czyli po pierwsze antropomorfizm systemu, a po drugie obecność tej porady osobistej, czyli ten system mógł bardziej lub mniej przypominać człowieka, po prawej stronie oczywiście, bo widzicie, że tu są cztery wersje tego systemu, to był taki eksperyment, że uczestnicy byli podzieleni na cztery grupy, każda z nich otrzymała inną wersję systemu i widzicie, że to, co jest po prawej stronie, to jest bardziej antropomorficzne, A to co jest na dole, te dwie wersje na dole, one się charakteryzują tym, że tam jest taka bardziej osobista porada, czyli zwiększ kontakt ze swoimi znajomymi. Podczas gdy na górze ta porada jest zdecydowanie mniej osobista. Po prostu masz dwa spotkania i tyle. Czyli tu już nie ingerujemy w zmianę Twoich zachowań. No i teraz okazuje się, że ten postrzegany antropomorfizm prowadził do zwiększenia intencji korzystania z takiego systemu tylko wtedy, kiedy ta porada była osobista. Czyli krótko mówiąc, kiedy system chce ingerować w nasze życie osobiste, to dobrze jest, żeby był postrzegany jako antropomorficzny. Czyli znowu, jeżeli system nie jest antropomorficzny, to widzicie Państwo na tym wykresie, że ta porada osobista jest gorzej odbierana. Ta intencja korzystania jest niższa, jeżeli ta porada ma charakter osobisty. Natomiast jest to niwelowane. Ten problem jest jakby załatwiony, wyleczony wtedy, kiedy system jest postrzegany jako bardziej antropomorficzne. Mamy już, minęła 18:15, także ja już swoją prezentację kończę i zapraszam Państwa do zadawania pytań.
Dobrze, widzimy pierwszą osobę, czyli to dr Sebastian Zając.
Tak, dzień dobry. Dziękuję bardzo za bardzo fajny wykład. Natomiast miałbym wiele jakby takich rzeczy do polemizacji z tym, co tutaj obejrzeliśmy. Zarówno ze względu na to, co usłyszeliśmy o interpretacji tych wyników, jak i samej tutaj rzeczy dotyczącej sztucznej inteligencji. Po pierwsze, czego pan nie zrobił tutaj na początku, to nie zdefiniował pan, co pan rozumie przez sztuczną inteligencję. Jeżeli Bo to, co tutaj mi brakuje, to jest takie spojrzenie od strony producenta tej sztucznej inteligencji, czyli tych algorytmów, które coś tam sobie robią, nieważne jak. Jeżeli mógłbym zapytać, że jeżeli ja biorę wykres giełdowy i dostosowuję do niego liniową regresję, to już jest sztuczna inteligencja, czy to maszyna zadecyduje za mnie, czy sprzedać, czy kupić, czy też nie. To się oczywiście objawia od strony producenta tym, że mamy tą wiedzę statystyczną, wiemy, że jeżeli mam dostęp do dużej ilości danych, no to taka duża ilość informacji nie jest przez człowieka do przerobienia. To jest ta cecha, którą komputery wykorzystują, którą mówimy, my nazywamy jako inteligencja, ale tak naprawdę to jest przejrzenie po prostu wszystkich przypadków i realizacja, numeryzacja tego, co się w tych danych dzieje. I my, jako producent czy systemu rekomendacyjnego, czy czegokolwiek innego, predykcyjnego, no, jestem w stanie wrzucać systemy takie rekomendacyjne, generowane przez jakiekolwiek modelowania, z tego względu, że wiem, i to też zostało tam gdzieś zbadane, że wiem, że te decyzje podejmowane na podstawie danych zawsze będą lepsze niż moje indywidualne decyzje podejmowane w sposób losowy. Czyli tutaj mamy takie to, czego mi zabrakło, to jakby właśnie spojrzenia z perspektywy producenta tych algorytmów i takiej wiedzy o tym, co tak naprawdę czym ta sztuczna inteligencja jest, bo to potem wpływa na ten na to per, na tą personifikację tego po tego tego słowa AI, tak? Sztuczna inteligencja, jak zwał. Tutaj nie zgodziłbym się z tym, że stwierdzeniem, że jeżeli spam, dostał pan maila i algorytm zadecydował, że jest to spam, to dalej jest algorytm, tak? Czyli on ma w sobie reguły, niezależne czy to są reguły statystyczne, czy nie, wyliczone na dużej ilości danych i po prostu decyzja jest po prostu taka, to nie AI zadecydowało o tym, czy trafiło to do spamu, czy nie. Od strony oczywiście mówi tutaj producenta takich algorytmów, bo po prostu tak przygotowałem ten algorytm. Natomiast też, jeżeli idąc dalej, mamy to pierwsze takie doświadczenie, o którym pan mówi, tutaj zapytałbym o taką analogię. Gdybym zapytał państwa, jak działa katalizator w państwa samochodzie, albo jak działa ponieważ jestem fizykiem, to może łatwiejsze pytanie, jak działa chłodnica i ile chłodnic i ile rodzajów silniku Państwo znają i czy jadąc samochodem zastanawiają się Państwo, jak ten samochód tak naprawdę działa. Więc tutaj moja taka sugestia, że to, co zmierzył Pan tutaj, to jest raczej takie, na ile już dostosowaliśmy się do tego, że nawet nie rozumiejąc tego pojęcia sztucznej inteligencji, jesteśmy w stanie jakby z tym na co dzień kooperować. I to, co tutaj, wydaje mi się, że to, co tutaj by było ciekawe, to spojrzenie właśnie na te wyniki i interpretacja od strony producenta. Jeżeli ja nastawiłem algorytm, który idzie w stronę takiego, bo pan tam mówi, że to jest taki, że jest milszy dla nas i tak dalej, tak? No, zobaczmy, że jak pójdę kupować samochód do jakiegokolwiek dealera, to zawsze znajdę pana, który tam albo jest z wioski obok, albo zna moją babcię, albo tam po prostu w jakikolwiek sposób będzie próbował, no, nie będzie mówił o samochodzie i technicznych rzeczach, no bo wiadomo, że i tak w większości te osoby, które są zdecydowane na zakup samochodu, to przychodzą na tą jazdę testową raczej, żeby utwierdzić się w tym swoim przekonaniu o zakupie. Także myślę, że tutaj wiele z tych wniosków, które jakby bardzo ciekawych notabene i pewnie bardzo ciekawych tutaj analiz statystycznych można zrobić. Natomiast no, pamiętajmy, że tutaj ta interpretacja właśnie według mnie pojawia się dlatego, że zapominamy o tym, o tej podstawowej definicji, co tak naprawdę rozumiemy przez te algorytmy AI. Tak? To pozwoliło łatwo panu tam przejść do uczłowieczenia tego stwierdzenia AI. Tak, oczywiście to jest tylko moja opinia, nie wiem, czy tak jest naprawdę, ale takie odniosłem wrażenie, że jakby z punktu widzenia, tak naprawdę to, co dla mnie, to, co pan tutaj pokazuje, to jest taki, na ile już przywykliśmy do stosowania technologii, zresztą niech pan zobaczy, że telefony to też jest urządzenie, na którym jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że korzystamy raczej ze smart telefonów niż jeszcze z tych takich przyciskowych, których chciałoby wybrać numer i tak dalej, i tak dalej. To też już powoduje, że jesteśmy w sumie przyzwyczajeni do tego, że czy ten aparat działa dlatego lepiej, bo ma te trzy obiektywy czy dwa. To już nikogo jakby nie interesuje, bo jesteśmy nastawieni na konsumpcję i użytkowanie już tego. Tak? Także, no nie wiem, no wydaje mi się, że tutaj jakby zwrócenie uwagi od tej strony dałoby zupełnie inne spojrzenie na te badania, które tutaj zostały przedstawione. Także bardzo dużo miał pan tych przykładów, więc jakby pewnie chyba wymieniłem tylko te trzy rzeczy, które zapamiętałem, ale myślę, że no to jest taki jakby... Jeżeli mógłbym polemizować z tymi wynikami, to by był właśnie kierunek, do którego bym jakby wskazywał inny kierunek tutaj tych wykonania tych analiz i popatrzenia na zrozumienie tak naprawdę, co tam się dzieje w środku. Dziękuję.
Okej, to ponieważ nie widzę tutaj ręki podniesionej, to może krótko postaram się panu odpowiedzieć, a może w międzyczasie się pojawią jakieś kolejne pytania. To znaczy, ja tutaj zgadzam się z tym, no zresztą ja to próbowałem też podkreślać, że mamy dwie różne rzeczy. Z jednej strony mamy kwestię tego, jak możemy ocenić sztuczną inteligencję, no właśnie od strony producenta, czyli tak jak pan mówił, że powiedzmy w finansach, w inwestycjach sztuczna inteligencja możemy pokazać, że podejmuje lepsze decyzje niż człowiek, tak? Czyli to jest jakby coś, co ja bym określił jako taką zobiektywizowaną miarą tego, jak ta sztuczna inteligencja działa. No a z drugiej strony mamy odbiór działania różnych systemów przez ludzi, tak zwanych zwykłych, szarych ludzi, którzy przecież no niekoniecznie się znają na sztucznej inteligencji i na technologii i w związku z tym oni mogą nie mieć dostępu do tego. To znaczy na przykład, jeżeli pan tutaj mówi o tych sprawach finansowych, to mogę sobie wyobrazić, że bardzo wielu inwestorów będzie miało taką informację, o której pan mówi, tak, że sztuczna inteligencja, powiedzmy, lepiej podejmuje lepsze decyzje niż człowiek. Nawiasem mówiąc, myślę, że to jest bardzo ciekawy temat do badań. Natomiast jakby czym innym jest taka racjonalna wiedza, a czym innym jest później chęć skorzystania z takiej inteligencji. Na przykład...
To tutaj, to... Przepraszam, bo tylko jedną rzecz. Ja jakby wskazując na tego producenta, ja chciałem podkreślić, że dla tego producenta to jest narzędzie, które się używa. Czy ono się nazywa sztuczna inteligencja, czy algorytm regresji logistycznej, czy cokolwiek innego byśmy to nie powiedzieli. Tylko clue jest jakby w tym buzzwordzie sztuczna inteligencja, który nam kojarzy się jakby właśnie z takim czymś innym. Bo pan nawet na poziomie producenta już porównuje, że on i tak ta sztuczna inteligencja lepiej zrobi przewidywanie niż człowiek. Nie, bo to człowiek napisze ten program właśnie po to, żeby mieć lepsze przewidywania niż własne typy na podstawie zbyt małej ilości informacji.
No tak, ale na poziomie kogoś, kto odbiera, tak, i z jednej strony ma doradcę człowieka, z drugiej strony ma algorytm, no to jednak on postrzega, tak, że tu ma człowieka, tu ma maszynę. To znaczy, no tutaj ja myślę, że to są właśnie te dwa światy, tak? Świat producenta i świat odbiorcy. I ten świat odbiorcy, no nie zawsze będzie, abym powiedział, że właśnie najczęściej jednak się rozjeżdża z tym światem producenta. I jeżeli zależy nam na tym, żeby jako producentom właśnie, żeby ludzie ufali naszym algorytmom, o których my wiemy, że są powiedzmy dobre, lepsze niż człowiek, to, no to właśnie powinniśmy się zainteresować perspektywą konsumenta. Natomiast jakby zgadzam się z tym, co pan mówi, że kwestia tego zdefiniowania, tak, gdzie się zaczyna sztuczna inteligencja, a gdzie nie, to jest jakby rzecz osobna, która być może w tych badaniach nie występowała, bo my tu się koncentrujemy na tym, na ile konsumenci czy użytkownicy oceniają dany system jako inteligentny, tak? My jakby nie zaglądamy w bebechy tego systemu, jakby nie rozstrzygamy, czy tutaj jest jakiś algorytm sztucznej inteligencji, czy nie ma. Zresztą tak jak mówiłem, dużo z tych eksperymentów to właśnie ma postać takiego Wizard of Oz, czyli my tutaj udajemy tylko, my sugerujemy, mówimy, że ten algorytm coś robi, ma jakieś zdolności, ale de facto dajemy ludziom cały czas te same na przykład rekomendacje produktowe, tak? I widzimy, że pomimo, że te rekomendacje są cały czas te same, to jednak ludzie inaczej na nie reagują w zależności od jakichś wskazówek czy jakichś przekonań na temat tego, czy ten algorytm właśnie jest bardziej ludzki, bardziej zdolny do uczenia się i tak dalej. Także myślę, że no to pokazuje, że gdzieś są te dwa światy, które no wydaje mi się, że no warto po prostu łączyć.
Też się zgadzam. Że może właśnie wynik powinien być taki, że nie warto dla tych data scientistów, żeby wypruwali tysiące godzin po to, żeby podciągać jakość swoich modeli, bo i tak, jeżeli wydadzą opinie w sposób bardziej ludzki, to im z mniejszym jakby procentem accuracy, to i tak ludzie i tak to sobie tam kupią.
Tak, ja się absolutnie z tym zgadzam i to jest właśnie problem na przykład w medycynie, tak? No mamy algorytmy, które są dużo lepiej w stanie rozpoznawać, na przykład diagnozować, ale ludzie im nie ufają, tak? I co z tego, że mamy, ale właśnie nie korzystają z nich, bo gdzieś jest opór.
W takim razie ja jako organizator chciałbym zadać pytanie. Nie miałem okazji w pełni wysłuchać twojego wystąpienia, za co przepraszam, ale akurat odbierałem telefon, ale mam takie pytanie. Czy twoim zdaniem Dolina Niesamowitości istnieje nadal?
Nie, no zdecydowanie istnieje. Akurat w tych badaniach, których ja pokazywałem, raczej ta dolina nie występowała, to znaczy tam występował taki efekt, że empatia była odbierana w pewnych sytuacjach negatywnie, natomiast Dolina Niesamowitości występuje wtedy, kiedy ten system inteligentny, czy w ogóle system jest na tyle podobny do człowieka, że pojawia się takie poczucie dziwności, że my sami już tracimy jako użytkownicy kontrolę, na przykład nie wiemy tak naprawdę, z kim rozmawiamy, czy na pewno z człowiekiem, czy na pewno z systemem, a może tam jednak jest jakiś człowiek. I to jest wtedy odbierane negatywnie. Generalnie, jeżeli chodzi o antropomorfizm, jest dużo badań, które mówią o pozytywnym wpływie antropomorfizmu antropomorfizmu, czyli system właśnie, który jest odbierany jako bardziej ludzki, jest odbierany bardziej pozytywnie, ale są wciąż badania, które pokazują, że mogą być reakcje negatywne, to znaczy właśnie taki system może być odbierany jako złożony, jako niezrozumiały dla nas, właśnie bardziej autonomiczny, to też w tych naszych badaniach wcześniejszych wychodziło, że taki system, który był odbierany jako bardziej ludzki, to było akurat badanie, które dotyczyło Facebooka, że jak Facebook, ktoś uważał, że Facebook jest bardziej przypomina mu człowieka jako system, to wtedy zdolność do uczenia się była pozytywnie skorelowana z postrzeganą autonomią tego Facebooka. Czyli to była taka sytuacja, że wtedy to, że uważały takie osoby, że Facebook jest w stanie się dużo o mnie dowiedzieć, było interpretowane w ten sposób, że ten Facebook zrobi z tym, co chce, tak? Ponieważ jest właśnie tak jak człowiek, wyobrażamy sobie go, myślimy o nim, że to jest coś takiego jak człowiek, to teraz jak Facebook się o mnie dużo dowie, dobrze mnie zrozumie, to będzie mógł to jakoś po swojemu wykorzystać. Więc to też może rodzić negatywne skutki, tak? Bo możemy mieć na przykład mniejsze zaufanie, możemy mieć opór przed takim systemem, czyli zdecydowanie negatywne reakcje na właśnie antropomorfizm czy na empatię mogą występować.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytanie do doktora Trzebińskiego, ewentualnie chciałby zabrać głos? No dobrze, to jeżeli nie ma pytań, to w takim razie dziękuję serdecznie, dziękuję za ciekawą właśnie prelekcję. Jestem przekonany, że wyniki badań będą opublikowane w renomowanym czasopiśmie i z tego względu też otrzymasz jeszcze gratulacje tutaj wielokrotnie. Natomiast Państwa zapraszam na kolejne spotkania, które są jeszcze nieustalone, ale które będziemy komunikowali za pomocą newslettera i za pomocą newslettera SGH oraz strony internetowej uczelni tej sekcji wydarzenia. Zapewne w styczniu przyszłego roku kolejne seminarium się odbędzie. To dziękuję, to tyle z naszej strony.
Dziękuję bardzo.
Dzięki wszystkim, do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Dziękujemy, do widzenia.
Do widzenia.
Do widzenia,
dziękuję. Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia.